Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan napisał niezwykłe słowa. On powiada tak: za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola w kim? W Jezusie Chrystusie względem was. Za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie. Więc dziękowanie Bogu to nic innego jak akceptowanie z szacunkiem wszystkiego, co daje Bóg. Zgadzacie się z tym? Wdzięczność to nic innego jak przyjmowanie od Boga i trwanie w pokorze i w posłuszeństwie w tym wszystkim, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, z tym wszystkim, co daje Bóg. Zgadzasz się z tym? To jest wyraz wdzięczności. Kiedy zgadzasz się z tym, co przynosi do twojego życia Bóg, na co pozwala Bóg. I dzisiaj widzę, mamy powód do dziękowania. Wy macie powód do dziękowania. Ja widzę te piękne dary, płody, plony ziemi. To wszystko, co tutaj przynieśliście, zachwyciło mnie. Zrobiłem nawet sobie zdjęcie. Myślę, Boże, za wszystko możemy ci dziękować. Jakie to jest dobre, że możemy ci dziękować. Jakie to wspaniałe, że możemy wznosić swój głos, że możemy przytulić się do ciebie i w tym przytuleniu wyrazić naszą wdzięczność. I myślę, że nie mamy zupełnie problemu z tym, żeby dziękować za dobre. Kto ma problem, żeby dziękować Bogu za dobre? Podnieś rękę. Brat ma problem, żeby dziękować za... Nie, okej. Okay. Prawda? Kiedy doświadczamy Bożego błogosławieństwa, kiedy jesteś zdrowy, kiedy urodziło się to, co posiałeś i urodziło się w obfitości. Tak. Kiedy modliłeś się o chorych i oni zostali uzdrowieni. Kiedy modliłeś się o kogoś, żeby był zbawiony i nagle ten człowiek zostaje uratowany przez Jezusa. Jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni Bogu po stokroć. Padamy na kolana i wyznajemy Mu swoją miłość. To jest super. Jesteśmy wdzięczni, kiedy się rodzą dzieci. Jesteśmy też wdzięczni, tutaj było wspomniane o ludziach, którzy, o braciach, siostrach, którzy odeszli, którzy też odchodzą, bo wiemy, że idą do Pana, chociaż w jakimś sensie mamy smutek. Ale generalnie jesteśmy wdzięczni, że ktoś zachował wiarę do końca, w tej wierze wytrwał i poszedł do Pana, prawda? Dziękujemy za to wszystko. Myślę, że z tym zupełnie nie mamy problemu. Ale myślę sobie, że trudniej jest dziękować za ciężary i doświadczenia. Czasami możemy mieć z tym problem, a szczególnie wtedy, kiedy te ciężary i doświadczenia trwają dość długo. Szczególnie wtedy trudno nam okazać wdzięczność, takie posłuszeństwo, taką wytrwałość Panu Bogu, wtedy, kiedy przychodzi doświadczenie i ty nie widzisz końca tego doświadczenia. Wtedy trudniej jest. Wtedy jest trudniej. Dla mnie jest trudno. Mam nadzieję, że wam nie. Więc dzisiaj chcę podjąć taki temat dziękczynienia, wdzięczności, ale w takich dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to, czy właśnie będę wdzięczny Bogu, okaże się wierny w trudnościach, przeżywając trudności. A drugi aspekt to, czy będę wdzięczny i będę chciał okazać swoją wdzięczność, zapraszając do tego innych. Więc człowiek wiary będzie wdzięczny za wszystko, z czym przyjdzie mu się zmierzyć. I takim człowiekiem wiary, na którego dzisiaj możemy patrzeć, z którego możemy brać przykład, jest ich wielu w Biblii, ale jeden jest szczególny, przynajmniej dla mnie. To jest Job. I czytamy o Jobie takie słowa. W ziemi Uz był pewien człowiek. Miał na imię Job. Był on nienaganny i prawy. Żył w bojaźni Bożej i stronił od zła. Urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a na jego dobytek składało się 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 par bydląt zaprzęgowych i 500 oślic. Ponadto miał bardzo dużo liczną służbę. Był to człowiek najznakomitszy ze wszystkich ludzi wschodu. Jego synowie mieli zazwyczaj urządzania uczt. każdy czynił to w swoim domu w ustalonym dniu, a zapraszał na owe uczty także swoje trzy siostry, aby wraz z nimi jadły i piły. Kiedy mijał kolejny cykl uczt, Job dokonywał poświęcenia swych dzieci, wstawał wczesnym rankiem i za każde z nich składał całopalenia. Myślał bowiem tak: może któreś z moich dzieci zgrzeszyło i znieważyła Boga w swoim sercu. Tak postępował Job. No widzimy tutaj część życia Joba. Człowiek nienaganny. Człowiek niezwykle bogaty. Zamożny. Ta jego zamożność i bogactwo, to swoją zamożność zawdzięczał temu, że co? Że był wierny Bogu. Że ufał Panu Bogu. Że w swoim życiu pragnął czystości i tą czystością względem Pana Boga niewątpliwie żył. O tym czytamy. Czytamy w tej historii, że miał dzieci, miał synów i córki, którzy od czasu do czasu postanawiali sobie poimprezować. I kiedy poimprezowali, Job względem Boga czuł się tak odpowiedzialny, że każdego rana po takiej imprezie składał Bogu ofiary, bo mówił: Panie, bo może któryś z moich synów, albo może któryś z moich córek za dużo sobie podpili, może za dużo sobie pozwolili, może zrobili coś, czym urazili Ciebie, więc ja jako ojciec składam Ci za nich ofiarę i proszę Cię, jeśli coś oni zrobili względem Ciebie, przebacz im. Ależ wspaniały ojciec. Ależ wspaniały ojciec tego Joba. Prawda? Wierny sługa. Ale potem jest pewien moment trudny. Moment tragedii, kiedy cała rodzina Joba, synowie, córki umierają, giną. Nagle to błogosławieństwo wydawałoby się, ta obfitość zostaje mu zabrana. I Job pewnie nie rozumie dlaczego. Ani nie zgrzeszył, ani nie zrobił nic, na co by, bo w tamtych czasach tak też pojmowano, że jeśli dopada ci jakieś nieszczęście, choroba, grat niszczy twoje plony, zabiera ci twój inwentarz, no to znaczy, że jesteś człowiekiem grzesznym. I Bóg swoim sprawiedliwością ciebie karze. A Job nie zgrzeszył. A przyszło na niego doświadczenie, którego nikt się nie spodziewał. Słyszałem tutaj dzisiaj płaczące dziecko. Jaką tragedię przeżywaliby rodzice. Sam mam dzieci. Jaką tragedię bym przeżywał, gdybym któreś z nich stracił. Każdy rodzic chce umrzeć wcześniej przed swoimi dziećmi. To jest normalne. Chcemy, żeby żyli jak najdłużej. My jesteśmy gotowi odejść, ale oni niech żyją, niech doświadczają Pana Boga. A Job w jednym niemalże momencie traci zupełnie wszystko. Traci wszystko. A wiecie, co zrobił Job? Job wstał, rozdarł swoje szaty, ogolił głowę. To ogolenie głowy symbolizowało taką pokutną postawę względem Boga. Uniżenie się względem Boga. Potem upadł na ziemię, złożył pokłon Bogu i powiedział: nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. I mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Job nie zgrzeszył przeciw Bogu. I nie zaczął mu wyrzucać, że postępuje niesłusznie. Wiecie, ja jestem zdumiony, jak Job, skąd Job miał tyle siły w sobie, skąd Job miał tyle, wiecie, mógł tak bardzo w swym żalu, w swojej stracie, nie odwrócił się od Boga, ale upadł na ziemię i oddawał Bogu chwałę. Pomimo tego wszystkiego, co go spotkało, to jest po prostu dla mnie dzisiaj niepojęte, dlatego chcę czytać tą historię, uczyć się od Joba i modlić się samą siebie. Panie, kiedy przyjdzie doświadczenie do mojego życia, doświadczenie, które, które zmiecie mnie z nóg, chcę się ostać tak jak Job. Wiecie, jaka jest tendencja? Kiedy przychodzi zło, kiedy przychodzi coś znienacka, to bardzo często: Boże, dlaczego postąpiłeś niesłusznie? Boże, dlaczego mnie ukarałeś? Tak? Przychodzą takie myśli. Diabeł przychodzi i będzie mówił: oskarż Boga. Diabeł przyjdzie i będzie mówił: obwiń Boga. I myślę, że Job walczył z takimi myślami, bo był przecież człowiekiem. Nie rozumiał tego, ale jedno rozumiał. Muszę być wdzięczny. Muszę być wdzięczny Bogu bez względu na wszystko. Bez względu na trudność, z którą przyszło mi się dzisiaj zderzyć. Kochani, potem następuje znowu coś, co wydawałoby się już nie może tego przebić. No bo śmierć dzieci, strata całego majątku, wyrzucenie poza nawias. Wszyscy uważali Joba za grzesznika, bo przecież to Bóg grzeszników karze. A później jeszcze choroba. Mało tego, że straciłem wszystko, to jeszcze choroba. Ile razy mamy tak, ile razy dzisiaj ludzie w świecie doświadczają trudności i trudności za trudnością i jeden ogień, a zaraz przychodzi jeszcze większy i jeszcze większy i co robią? Złorzeczą Bogu. Job tego nie robił. Nie wiem, jak on to przeżył, ale mogę się od niego uczyć. I patrząc na Joba, mogę wiedzieć, że w chwilach opresji, w chwilach trudności mogę zachować się tak jak Job. To jest możliwe. I słuchajcie, przychodzi choroba. Tak dotkliwa, że człowiek życzy sobie śmierci. Job wielokrotnie mówił: Boże, zabierz mnie. Już nie dam rady. W tej sytuacji, jeszcze będąc w tej sytuacji, znalazł miejsce na dziękczynienie pomimo wszystko. Potrafił przyjąć od Boga, tak jak wcześniej powiedział, i dobre, ale potrafił też zgodzić się z tym doświadczeniem, które przychodzi. Wiecie, jego żona, kiedy widziała to wszystko, wyraziła swoje serce. I wyraziła serce, które bardzo często jest wyrazem ludzi cierpiących. Ludzie tak postępują. Czy jeszcze będziesz wierzył Bogu? Zobacz, co cię spotkało. Czy to jest sens? Czemu ty jesteś taki uparty? Odwróć się od niego. Zobacz, co on ci zrobił. Zobacz, jak wielką krzywdę wyrządził. Prawda? A Job mówi: nie. Mówi do niej: jesteś nierozumna. Mówisz jak bezbożna kobieta. I czy nie tylko dobre mamy przyjmować od Boga, a to, co przykre, już nie? Mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Job nie zgrzeszył swoimi ustami. Mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Job okazał swoją wdzięczność i wierność Bogu. Zastanawiam się, kiedy rolnik sieje żniwo, sieje ziarno i oczekuje plonu, i tuż przed zbiorami zalewa woda pole, przychodzi nawałnica i nie ma czego zbierać. Jak trudno. Jak trudno w takim momencie stać i być wdzięcznym Bogu za zbawienie, za Jego Syna. Tak bardzo strata jest tak silna i te emocje towarzyszące stracie jest tak silne, że skłania nas bardziej do takiego blokowania się na Pana Boga. Do takiej trochę pretensjonalności, bo nie rozumiemy. Ale kiedy patrzymy na Joba, to jest świadectwo, że w obliczu tragedii możesz się ostać. W obliczu tragedii możesz okazać wdzięczność, możemy okazać wytrwałość Bogu, naszą wiarę i nasze oddanie. I teraz chcę poruszyć ten drugi aspekt, o którym mówiłem, że do swojej wdzięczności chcę zaprosić innych. W Ewangelii Mateusza Jezus powiedział pewne podobieństwo. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 2 do 5 i później 7, 10 wiersz. Jezus mówi tak: podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tucznie pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu i rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstaje drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. Chcę być wdzięczny Bogu i dlatego jako Jego sługa chcę pójść i opowiadać wszystkim, że jest miejsce, że jest zastawiony stół w Królestwie Bożym, stół specjalny, stół, na którym niczego nie brakuje, stół pełen, który ugina się wszystkimi dobrami Boga, z którego ty możesz skorzystać. Byli tacy, którzy zostali zaproszeni, ale z tego zaproszenia nie skorzystali. Być może miałeś w swoim życiu osoby, którym głosiłeś i z tego głoszenia, z tej twojej dobrej nowiny nie skorzystali. Być może są tak zwani godni, których bardzo chętnie chcielibyśmy widzieć w zborze. O tego pana, bo ten jest biznesmenem. O tego pana, bo ten pan pracuje w banku. O tą panią, bo ona jest naczelnikiem urzędu skarbowego. O tego pana, o jakbyśmy chcieli, żeby pan burmistrz przychodził do nas na nabożeństwo. Oczywiście, że to jest super. Ale ta przypowieść pokazuje, że czasami ci, którzy są wezwani, na to wezwanie nie odpowiedzą. I czasami możemy mieć takie wrażenie, no to nie ma sensu głosić. Nie ma sensu, bo przecież nikt nie słucha. Ale są tacy ludzie w twoim mieście, w naszych miastach, którzy szukają Boga, jak ten Włodek, który przyszedł do mojego zboru i mówi: ja szukam Boga. To jest zwykły, prosty człowiek, który szuka Boga. I chcąc okazać Bogu wdzięczność, będę tym sługą i pójdę do wszystkich, pójdę nawet w miejsca, do których nie powinienem chodzić. Pójdę do baru. Bracie, pójdziesz do baru? Człowiek wierzący? Tak, pójdę do baru. Żeby w tym barze, bo w tym barze jest ktoś, kto tam się znalazł, bo został usiedlony przez diabła. I on potrzebuje ratunku. On potrzebuje, aby mu to zaproszenie przynieść do ręki i powiedzieć: posłuchaj, nie musisz tak żyć. Ja poznałem Jezusa, on mnie wyrwał. Jeśli mu zaufasz i pójdziesz za Jezusem, Bóg zaprasza cię do innego stołu. Już nie z stołu z piwem, ale do innego stołu, gdzie będziesz napełniony, odżywiony, zmieniony. Wiecie, wielu jest takich ludzi. Wielu jest takich ludzi. Pamiętam ewangelizację, którą robiliśmy w Grajewie. Kiedy poszliśmy rozmawiać z burmistrzem, żeby dał nam miejsce, gdzie będziemy mogli tą ewangelizację przeprowadzić, burmistrz wskazał nam świetne miejsca, ale my powiedzieliśmy: ale my tych miejsc nie chcemy. Ale to gdzie wy chcecie się rozłożyć? No my chcemy się rozłożyć na tej ulicy. A burmistrz mówi: wy jesteście szaleni. To jest najgorsza dzielnica w Grajewie. Tam mieszkają wszyscy, którzy wyszli z więzienia. Tam mieszkają gwałciciele. Tam mieszkają ludzie, którzy po 25 lat siedzieli w więzieniu. Taki margines społeczny. A my mówimy: no to właśnie my tam chcemy. Jesteście szaleni, mój, to ja wezwę policję, żeby was jakoś przyjeżdżała do nas. I mówimy: my nie potrzebujemy policji. I tam zwiastowaliśmy. Przez 5 lat, właśnie w tym najtrudniejszym, najciemniejszym dla wszystkich miejscu zwiastowaliśmy Ewangelię. I wiecie, kto był naszą policją? Ci wszyscy kryminaliści. Oni mówią: dziękujemy, że wy tutaj dla nas robicie to, co robicie. Dziękujemy wam, że opiekujecie się naszymi dziećmi. Dziękujemy, że przyszliście do nas z dobrym słowem. Tutaj możecie się czuć bezpieczni. Nikt was nie dotknie. I tak było. Myśmy szli na obiad, zostawialiśmy swoje torby, słuchajcie, sprzęt i nic nie zginęło. Dlaczego? Bo okazaliśmy miłość. Bo poszliśmy z tym zaproszeniem do tych, do których już nikt nie chce chodzić, których wszyscy omijają. I myślę sobie, gdyby moja dziewczyna powiedziała: Boże, ten drań, ten łobuz, on się nigdy nie nawróci, nie warto mu mówić. Przecież to jest jakby jak rzucanie pereł przed wieprze. To nie ma sensu. To ja tutaj bym dzisiaj nie stał. Ale dlatego, że ona powiedziała: tak, ten człowiek jest warty tego, żeby poznać Jezusa. I czasami może to być niewygodne, że ktoś przyjdzie z ulicy i że kogoś zaprosimy. Może nieładnie pachnie dzisiaj, może nawet jest na kacu dobrym, ale to nie miejsce dla ciebie w kościele. To jest właśnie miejsce dla niego. Bo dopiero w kościele zobaczysz, że można żyć inaczej. Dopiero w kościele, patrząc na innych ludzi, mówi: ja też mogę tak żyć. Też mogę podobnie iść za Jezusem jak oni. Chcę się nauczyć. Chcę być jak oni. Chcę poznać tego Pana Boga. Ta przypowieść mówi: idźcie wszędzie. Kogokolwiek napotkacie. Zobaczcie, jest napisane: złych i dobrych, wszystkich, którzy tylko chcieli. I sala weselna napełniła się. Pomyślmy, może masz jedną czy dwie osoby. Załóż sobie, postanów, módl się: Panie, w tym roku chcę tą osobę przyprowadzić do Ciebie. Panie, w tym roku może mam dwie koleżanki, dwóch kolegów, które chcę przyprowadzić do Ciebie. Módl się o to i idź i powiedz, podziel się swoją nadzieją. Tym, kim Jezus jest dla ciebie. Może uratujesz Jego życie. Pewnego razu szedłem przez miasto, głosząc Ewangelię. Szło dwóch chłopaków. Jeden pijany, drugi trzeźwy. I mówię do nich: chłopaki, macie chwilę, żeby pogadać? Nie, nie mamy chwili. Tam to jest... A co chcesz? Wypić nic nie mamy. Ja mówię: ja wypić nie chcę, ale chcę wam dać coś innego. A co chcesz? Bo my nie mamy czasu. Nie, nie będziemy rozmawiać. Ja mówię: dobra, okej, to tylko jedną rzecz wam powiem. I może już się nigdy nie spotkamy, ale tą rzecz musicie usłyszeć, bo to jest bardzo ważne dla waszego życia. No co chcesz? I powiedziałam tylko tyle: Bóg was kocha. Cześć. Podali rękę, poszliśmy. Na drugi dzień jeden z tych chłopaków znalazł mnie na mieście. Usiadł ze mną na krawężnik i zaczął ze mną rozmawiać. I mówi do mnie: nie mogłem spać. Ja mówię: co się stało? Dlaczego powiedziałeś, że Bóg mnie kocha? Ja mówię: bo to jest prawdą. On ciebie kocha. A pytam jego: a dlaczego ty mnie znalazłeś? On mówi: bo to był dzień, w którym chciałem popełnić samobójstwo. To był dzień, kiedy planowałem odebrać sobie życie. I modliłem się do Boga, żeby pokazał mi, że jest, że mnie kocha. I jeśli Bóg tego by nie zrobił, to ja bym odebrał sobie życie. Miałem już całkowity plan. To był człowiek, który, wiecie, ręce całe ma podziarane, bo się próbował wielokrotnie kaleczyć z powodu cierpienia, które gdzieś przeżywał, presji życiowych. Człowiek, który uzależniony od narkotyków. I mówi: to, że mnie spotkałeś na ulicy i powiedziałeś, że Bóg mnie kocha, to była odpowiedź, która zablokowała mnie, żeby odebrać sobie życie. Ten człowiek przyszedł do kościoła, ochrzcił się, przyprowadził swoją dziewczynę, wzięli ślub, mają dzieci i są wierzący oboje. Wydawałoby się, są ludzie godni i godniejsi. Chcielibyśmy mieć jakichś ludzi fajnych w kościele, takich, wiecie, znaczących w mieście. To dobrze. Chwała Bogu, ale nie możemy zapomnieć o tych, o których wszystkich zapomnieli. Przede wszystkim o nich nie możemy zapomnieć. Zapisz sobie, znajdź osobę, o którą będziesz się modlił. Spotkałem pewnego razu chłopaka, który dzisiaj jest w kościele. Słuchajcie, on został zaproszony do tego duchowego stołu. Do tego stołu, przy którym ja siedzę i czerpię i dziękuję Bogu za wszystko. Widzicie, kiedy spotkał się ze mną w mieszkaniu, notabene u tego chłopaka, już, który chciał popełnić samobójstwo, już on był wierzący, on zaprosił swojego kolegę do siebie do domu. Ja przychodzę, on mówi, słuchaj, chciałem skoczyć z okna. Ja mówię, dlaczego? Mówi, tak bardzo się boję rozmowy z tobą. Ja mówię, nie musisz się bać. I kiedy zacząłem z nim rozmawiać o Jezusie, on zobaczył, że nie ma czego się bać. On zobaczył, że w tym Jezusie, o którym ja opowiadam, jest dla niego miejsce. Że on, tak brudny, zły, może przyjść do Boga, a Bóg go przyjmie. I mówi, dobrze, że nie skoczyłem z okna. Ja mówię, no dobrze. Dobrze. I dzisiaj jest w kościele. Posłuchajcie, ten człowiek jest chory. I gdybym patrzył z ludzkiego punktu widzenia, to bym dawno go pogonił. Gdybym nie znał sam Jezusa i nie służył Jezusowi i nie kochał ludzi, to z nim nie chciałbym mieć nic wspólnego. To jest taki człowiek. I czasami wolelibyśmy mieć przy tym stole takich dostojnych, takich fajnych ludzi. Ale przychodzi taki człowiek, którego masz czasami dosyć. Naprawdę łaska Boża, że ja czasami czegoś nie powiem dla niego. Ale to jest człowiek, którego Bóg miłuje. Który miał bardzo trudne życie. I kiedy czasami, wiecie, chcę się na niego zdenerwować i wtedy przypomina mi się, co on przeżył, to mi nie pozwala. To pozwala mi tylko na miłość do niego. Na okazanie mi miłości, Bożej miłości. I wiecie, chcemy tych ludzi fajnych, ale ci też potrzebują. I ta historia o tym mówi. Idźcie do wszystkich. Do tych nieudaczników, do tych, którzy są przegrani, do tych, którzy są odsunięci od społeczeństwa i przyprowadźcie, bo sala jest pełna, stół jest zastawiony, wszystkiego jest pełno, wszyscy się zmieszczą i dla każdego jest miejsce. I ten stół i przy tym stole w Królestwie Bożym usiądzie razem bankier i usiądzie ten, który śpi w śmietniku i nie ma żadnego problemu dla Boga. To jest niezwykłe. To jest niezwykłe. Kiedyś jeden brat powiedział do mnie, przestali chodzić na nabożeństwo, ja mówię, co się dzieje, czemu nie chodzicie? A, mamy jakieś tam problemy, ale później kiedy z nim rozmawiam, on mówi, bo ja myślałem, że Kościół, bo taki świeżo nawrócony, bo ja myślałem, że Kościół to tylko dla ludzi bogatych. Ja mówię, nie. Ale ja takie wrażenie odebrałem. Mówię, wiesz, bo ty przyszedłeś i zobaczyłeś ludzi przemienionych. I to jest miejsce, gdzie ty też możesz zostać przez Boga przemieniony. I chodzi do dzisiaj. I przychodzą do kościoła. I żyją dla Boga. I Bóg powoli zmienia ich życie. Wiem, że to jest wyzwanie. Wyzwanie dzisiaj dla kościoła. Dla mnie to jest wyzwanie. Dla nas to jest wszystkich wyzwanie. Zapraszać tych, na których nawet my czasami jako ludzie nie chcemy spojrzeć. Bo są przegrani. Czasami tak jest. Napotykamy takich ludzi. Ale musimy do tej, dziękując Bogu, zaprosić do tego dziękczynienia też innych. Zaprosić, okażemy wdzięczność Bogu, zapraszając wszystkich do tego Bożego duchowego stołu. W Bielsku Podlaskim ilu jest mieszkańców? Tysięcy. 25 tysięcy mieszkańców. Grajewo mniej więcej podobnie. 36? O, to więcej. Słuchajcie, pomyślmy sobie w ten sposób. Boże, przecież wiemy, że Bóg chce zbawić wszystkich, tak? Bo wiemy, że Biblia mówi, że żeby wszyscy poznali łaskę Bożą. Ona jest dla wszystkich. Ale pomyślmy tylko o 10% ludzi w naszym mieście, którzy przyjdą do Jezusa. Szok, co? Wow. Ja sobie myślę, w moim mieście 10%? Wow. To jest 2000 ludzi. To jest tylko 10%. Ale Jezus mówi, okażesz mi wdzięczność, jeśli będziesz tym sługą, który pójdzie i być może to będzie 10%, być może to będzie 1%, ale usłyszy od ciebie dobrą nowinę. Taki jest Bóg. Więc chcę Bogu dziękować za każdego z tych właśnie nieudaczników. Z tym, którym nic w życiu nie wyszło. Bo wiem, że Bóg ich kocha. I ja muszę nauczyć się ich kochać takimi, jakimi są. Jestem wdzięczny Bogu za moją rodzinę, za mój dom, za moje dzieci, za Kościół. Jestem wdzięczny Bogu za każdy owoc mojego życia. Dzisiaj tutaj o owocu bardzo dużo wspaniałych słów było powiedziane. Jestem wdzięczny dzisiaj, że mogę przed wami być, z wami się podzielić. Jestem wdzięczny za Kościół. Jestem też wdzięczny za trudności. Chociaż tak fajnie się mówi, ale gorzej, jak się w tym ogniu jest. Ale chcę uczyć się od Joba, że kiedy przyjdzie trudność, ogień do mojego życia, że nie odwrócę się od Boga, że nie zgrzeszę, że nie będę wbrew Panu Bogu. I tego wszystkiego, moi drodzy, życzę też wam. Pomódlmy się, Boże.